WLN. Poprawiamy jakość sieci. 6 marca 2009, 10.50. Powietrze wokół nas wydaje się gęstnieć. Wszechobecność sieci bezprzewodowych, zarówno tych zgodnych ze standardami z rodziny 802.11, jak i opartych na wszelkiej maści innych technologiach korzystających z nielicencjonowanego pasma radiowego, jest coraz wyraźniejsza. Wraz z nią, jak to zwykle bywa, poza korzyściami pojawiają się wyzwania. Większości użytkowników przestaje wystarczać sam fakt posiadania bezprzewodowego dostępu do zasobów sieciowych. Rośnie apetyt na wyrównanie funkcjonalne z przewodową alternatywą. Dostęp bezprzewodowy pod tym względem różni się bardzo wyraźnie od swego miedzianego brata. Podłączając nasz komputer do kabelka sieciowego mamy gwarancję, że do najbliższego przełącznika generowany przez urządzenie ruch nie będzie musiał konkurować o pasmo z pakietami maszyny kolegi siedzącego obok. Nasze przyłącze jest dedykowane wyłącznie do naszego użytku. Sieć bezprzewodowa nie zapewnia takiego komfortu. Medium, jakiego używamy, jest współdzielone przez wszystkich użytkowników sieci w pobliżu, niekoniecznie tylko naszej. Może być jeszcze gorzej. Zakres częstotliwości użytkowany przez sieci wireless LAN zgodny ze standardami z rodziny 802.11 jest dość powszechnie wykorzystywany przez liczne inne urządzenia, tak kojarzone z systemami teletransmisyjnymi np. Bluetooth, jak i mało z nimi związane np. kuchenki mikrofalowe. Zarządzanie jakością transmisji w takim środowisku staje się wyzwaniem co najmniej niebanalnym. Jak sobie z tym kłopotem poradzić? Przede wszystkim zdać sobie sprawę z ograniczeń i nie oczekiwać cudów. Specyfika wykorzystywanego medium powoduje, że nie będzie możliwe ani osiągnięcie dostępności i wydajności sieci kablowych, ani zagwarantowanie określonych parametrów transmisyjnych. Wynika to z prostej zależności. Zarządzać możemy tylko zasobami, którymi dysponujemy, a w przypadku sieci radiowej ilość tychże bywa trudna do przewidzenia. Spektrum dostępnych częstotliwości nie jest z gumy. Jego ramy sztywno wyznaczają obszar, w jakim możemy się poruszać. Uwzględniając dodatkowo wcześniejsze rozważania o innych zainteresowanych jego wykorzystaniem, otrzymujemy obrazek tortu, z którego możemy dostać mniejszy lub większy wycinek, który z kolei możemy podzielić między naszych użytkowników. Na szczęście narzędzi wspomagających nas w rozwiązaniu tego problemu jest całkiem spora grupa. Gromadzimy zasoby. Zanim jednak przejdziemy do mechanizmów typowo kojarzonych z zarządzaniem jakością transmisji, kolejkowanie, priorytetyzacja i tym podobne, warto zastanowić się, co zrobić, aby nasz kawałek tortu był jak największy. Zarządzanie jakością ruchu to bowiem nie tylko implementacja związanych z nią standardów, ale również, a w przypadku sieci radiowych nawet przede wszystkim, właściwe zaplanowanie infrastruktury. Przypomnijmy, ile pasma radiowego może wykorzystać nasza sieć. Jak zapewne każdy z czytelników kojarzy, sieci WLAN działają w dwóch zakresach częstotliwości, okolice 2,4 GHz, a właściwie 2400-2483,50 MHz i okolice 5 GHz, a dokładniej 5150-5350 i 5470-5725 MHz. Każdy z zakresów jest podzielony na kanały. W pierwszym z nich mamy do dyspozycji tylko 3 nienachodzące na siebie, w drugim już 19. Wydajność transmisji w każdym z kanałów zależy od kilku elementów. A. Czystości pasma radiowego, przekładającej się na poziom szumów i zakłóceń pochodzących z innych sąsiadujących urządzeń radiowych. Im więcej zakłóceń na danym kanale, tym wydajność transmisji w jego ramach będzie bardziej zdegradowana. B. Liczby klientów. Bowiem wzrost liczby użytkowników pojedynczego kanału w sieciach WLAN powoduje nieliniowy spadek dostępnego pasma per użytkownik. Oznacza to, że jeżeli pojedynczy użytkownik będzie mógł dysponować przepustowością na poziomie np. 20 Mbps, to średnia użyteczna przepustowość dla każdego z 10 użytkowników dołączonych do tego samego punktu nie będzie bynajmniej wynosiła 2 Mbps, tylko mniej prawdopodobnie w okolicach 1 Mbps. Im więcej będzie użytkowników, tym większa będzie degradacja wydajności. C. Minimalnych parametrów transmisyjnych dopuszczonych w konfiguracji. Jak wiemy, standard 802.11 umożliwia obniżanie prędkości transmisji wraz z pogarszaniem się parametrów. Jednocześnie większość komunikatów związanych z zarządzaniem protokołem, takich jak BACON, Y, ramki asocjacyjne i tym podobne, musi być wysyłane z najniższą dostępną prędkością, aby wszyscy zainteresowani mogli je usłyszeć. Siłą rzeczy taka powolna transmisja zabiera cenny czas antenowy. W przypadku domowej sieci wymienione przed chwilą restrykcje są dość mało znaczące. Z reguły składa się z pojedynczego punktu dostępowego. Łatwo jest więc dobrać czysty kanał. Ilość dołączanych urządzeń typowo też nie jest wielka, 2-3, podobnie jak odległości, a co za tym idzie prędkość transmisji. Trudniej robi się w sieciach o większej skali. Po pierwsze, środowisko radiowe jest często trudniejsze, ze względu czy to na charakter pomieszczeń windy, szklane i metalowe przepierzenia, trakty techniczne i tym podobne, czy też obecność w pobliżu generatorów zakłóceń. Takim z naszego punktu widzenia może być na przykład sieć sąsiedniej instytucji. Po drugie, mamy do czynienia z większą ilością punktów dostępowych. Każdy z nich pracuje na określonym kanale, co przy ich ograniczonej liczbie powoduje, że w końcu dochodzimy do sytuacji, w której 2P pracujące w pobliżu używają tego kanału, tak zwany channel reuse, wzajemnie zakłócając swoją pracę. Po trzecie, liczba klientów jest znacznie większa, dodatkowo wykazując tendencję do okresowego gromadzenia się w określonych obszarach, na przykład sale konferencyjne. Odpowiednie rozmieszczenie i podstawowa konfiguracja naszych punktów dostępowych staje się zatem krytyczna dla zapewnienia możliwie dużych zasobów pasma dla naszych użytkowników. Dużo sieci bezprzewodowych jest wciąż projektowana wyłącznie w oparciu o pomiary propagacji fal radiowych. Podstawowym wyznacznikiem dobrego projektu jest pokrycie sygnałem zadanego obszaru. Ta reguła nie sprawdza się jednak przy planowaniu sieci, które mają być wykorzystywane do transmisji bardziej wymagających aplikacji, na przykład strumieni multimedialnych, bowiem nie bierze pod uwagę spodziewanego obciążenia klientami czy też prędkości transmisji na brzegu obszaru. Niestety, zgodnie ze starą prawdą, nie ma nic za darmo. Uwzględnienie dodatkowych wytycznych związanych z optymalizacją jakości transmisji w większości przypadków wymaga zwiększenia liczby instalowanych punktów dostępowych. Zwiększenie zagęszczenia punktów dostępowych umożliwia znacznie skuteczniejszą walkę z opisanymi wcześniej problemami, ale jest dopiero początkiem drogi. Możliwości kolejnych kroków determinuje już funkcjonalność urządzeń użytych do budowy sieci. Zacznijmy od wyboru czystego kanału. Znaczna część dostępnych obecnie systemów WLAN pozwala na automatyczne zarządzanie pasmem radiowym, w tym optymalny dobór kanałów, a także mocy nadawczej dla poszczególnych punktów dostępowych. Ręczne planowanie i konfiguracja są oczywiście możliwe, jednak obarczone wieloma wadami. Z jednej strony konieczne są szczegółowe pomiary spektrum, poziom szumów i zakłóceń w każdej z lokalizacji, z drugiej jakakolwiek późniejsza modyfikacja wymaga praktycznie ponownego przeprowadzenia całego procesu. Oddelegowanie tej pracy do automatyki sterującej pracą punktów dostępowych jest więc prostsze i w wielu wypadkach skuteczniejsze, szczególnie uwzględniając fakt, iż tego typu systemy wciąż monitorują zmiany środowiska i odpowiednio modyfikują konfigurację. Pamiętać jednak należy, iż optymalne nie musi oznaczać wystarczające. Coraz częściej zdarza się, że pasmo 2,4 GHz jest po prostu zbyt wysycane i nie da się znaleźć kanału na tyle czystego, aby zapewnić wydajną transmisję. Ratunkiem jest w takim wypadku tylko wykorzystanie zakresu 5 GHz. Jego obsługa jest coraz bardziej popularna na rynku polskim. Teraz kolej na liczbę użytkowników. Sam fakt zagęszczenia punktów dostępowych, wsparty odpowiednią regulacją ich mocy nadawczej, powinien doprowadzić do statystycznie lepszego rozłożenia klientów pomiędzy punkty dostępowe. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż to klient decyduje, do którego AP się dołącza z reguły w oparciu o parametry sygnału, choć algorytmy są różne dla różnych adapterów bezprzewodowych, może się okazać, iż wciąż niektóre AP sale konferencyjne mogą być bardziej obciążone. I tu znów z pomocą przychodzą systemy scentralizowane, umożliwiające automatyczną optymalizację dystrybucji klientów. Starsze systemy często umożliwiają statyczne ograniczenie ilości urządzeń końcowych asocjowanych do danego AP. Dobre praktyki mówią, iż w wymagających środowiskach dane czasu rzeczywistego pojedynczy AP nie powinien obsługiwać więcej niż około 10-15 klientów. Wreszcie, kontrola prędkości transmisji, deaktywacja niskich trybów np. poniżej 11 Mbps pomoże zapewnić optymalną wydajność poszczególnych segmentów. Dzielimy zasoby. Mechanizmy QoS stosowane w sieciach 802.11 mają podobną funkcję jak analogiczne mechanizmy używane w sieciach przewodowych. Ich celem jest klasyfikacja ruchu sieciowego i zapewnienie zróżnicowanych parametrów transmisyjnych dla poszczególnych klas, w rezultacie umożliwiając a. zapewnienie pasma dla krytycznych aplikacji lub użytkowników, b. kontrolę opóźnienia transmisji i jego zmian, c. minimalizację i zarządzanie zatorami, na przykład przez kształtowanie strumieni ruchu. Specyfika sieci bezprzewodowych nie pozwala jednak na bezpośrednie przeniesienie metod zapewniania jakości używanych w sieciach przewodowych. Szczęśliwie zauważono to już dość dawno i opracowano właściwe standardy. W roku 2005 organizacja IEEE ratyfikowała standard 802.11e. następnie zintegrowany w najnowszej modyfikacji standardu 802.11.2007, wprowadzający określone modyfikacje warstwy MAC sieci Wi-Fi, umożliwiające z kolei implementację mechanizmów zapewniania jakości. Rynek sieci WLAN należy jednak z jednej strony do mniej cierpliwych, z drugiej strony preferuje certyfikację zgodności wyżej niż standardy. Na bazie wersji roboczej 802.11.e. powstała specyfikacja WMM Wi-Fi Multimedia, firmowana przez Wi-Fi Alliance, która do dziś dzień jest najszerzej implementowana w produktach większości dostawców. Oczywiście poza WMM, niemal każdy system WLAN posiada lepsze lub gorsze własne mechanizmy wspomagające zarządzanie transmisją, głównie skupione na możliwości ograniczania ruchu poszczególnych użytkowników. Jednak ze względu na brak standaryzacji, a co ważniejsze, jedynie jednostronne działanie po stronie infrastruktury, nie musimy zaprzątać tym sobie głowy. Wracając do WMM, specyfikacja definiuje cztery kategorie ruchu. Głos AC podkreślenie VO, wideo AC podkreślenie VI, bezdefort AC podkreślenie BE i tło AC podkreślenie BK. Każda z nich jest nieco inaczej traktowana na etapie rywalizacji o dostęp do medium transmisyjnego. Aby dobrze zrozumieć te różnice, cofnijmy się jednak nieco, aby sprawdzić, jak wygląda kontrola dostępu do pasma W klasycznej sieci 802.11. Warstwa MAC 802.11 definiuje dwie funkcje kontroli dostępu, DCF Distributed Coordination Function i praktycznie nieimplementowaną PCF Point Coordination Function. DCF opiera się na metodzie CSMACI a Carrier Sense Multiple Access with Solution Avoidance, będącą rozwinięciem znanej z dawnego Ethernetu metody CSMACI de Carrier Sense Multiple Access with Solution Detection i określa algorytm prób uzyskania dostępu do spektrum radiowego, kiedy stacja kliencka ma ramkę danych gotową do transmisji, generuje losową liczbę z zakresu od 0 do parametru CW Contention Window. Następnie czeka, aż medium będzie wolne przez zdefiniowany okres czasu IFS Interframe Spacing. Jeżeli kanał radiowy jest w dalszym czasie wolny, rozpoczyna odliczanie w dół, zmniejszając wylosowaną liczbę co inny zdefiniowany interwał czasu zlot. Jeżeli dojdzie do zero, a kanał nie został w tym czasie zajęty przez inną stację, rozpoczyna transmisję. Wyróżnia się dwa interwały IFS, SIFS Short IFS i DIFS Distributed IFS. Pierwszy krótszy jest wykorzystywany przy transmisji ramek zarządzających oraz kolejnych ramek z ciągu, drugi przy pozostałych. Przykład działania DCF pokazuje rys. 4. Wspominane interwały czasowe są zależne od wykorzystywanego standardu, inne dla 802.11b, inne dla 802.11g i tak dalej. Przykładowo dla standardu 802.11b są to wartości SIFS równe 10 znak zapytania, S, slot równe 20 znak zapytania, S, DIFS równe SIFS plus 2, X, slot równe 50 znak zapytania, S. Dodatkowo, w celu uniknięcia kolejnych kolizji DCF posiada mechanizm dostosowywania parametru CW. Początkowo przyjmuje on zdefiniowaną wartość ACW min np. dla 802.11b, minus 31. W przypadku wykrycia podczas oczekiwania zajętości kanału, jest on podwajany aż do osiągnięcia wartości ACW max np. dla 802.11b, minus 1023. Próby transmisji następnie są kontynuowane aż do osiągnięcia ustalonego progu ich ilości. W przypadku udanej transmisji ramki, parametr CW jest redukowany do ACW min. Charakterystyka DCF powoduje, że w kontekście implementacji mechanizmów QoS posiada ona istotne ograniczenia. W szczególności zakłada występowanie kolizji często licznych. Nie różnicuje ruchu oraz, co ma kluczowe znaczenie przy kontroli opóźnień, kiedy stacja uzyska dostęp do medium, może z niego korzystać tak długo, jak to uzna za stosowne. Wraz z wprowadzeniem klasyfikacji ruchu w WMM konieczne stało się zmodernizowanie DCF w sposób umożliwiający z jednej strony preferencyjne traktowanie wyższych klas, z drugiej strony ograniczenie maksymalnego czasu, przez jaki stacja może okupować kanał transmisyjny. Pierwszy cel osiągnięto przez zastosowanie procesu EDC Enhanced Distributed Channel Access. Zgodnie z nim, każda z kolejek transmisyjnych, odpowiedzialnych za poszczególne kategorie ruchu, posiada osobne wartości czasu oczekiwania IFS oraz parametrów granicznych CW CW min, CW max, co powoduje, iż oczekiwany czas dostępu do medium dla ruchu wyższej kategorii jest krótszy niż dla niższych. Statystycznie, ruch o wyższym priorytecie ma zatem większe szanse na transmisję niż mniej istotny, na granicy światów. Aby dopełnić obraz pozwalający na zaprojektowanie i budowę sieci WLAN jej implementującej, pozostają dwa istotne aspekty, dotyczące sposobu mapowania tych mechanizmów na styku świata bezprzewodowego i z jednej strony przewodowego, z drugiej systemu operacyjnego klienta. Zacznijmy od drugiego elementu. Często wydaje się, że mechanizmy QoS realizowane są przede wszystkim przez infrastrukturę sieciową. I o ile jest w tym dużo racji w przypadku sieci przewodowych, o tyle bez kabla sprawa nieco się komplikuje. Należy przy tym pamiętać, iż mechanizmy QoS opierają się na pewnym stopniu zaufania do oznaczeń ruchu, a dokładniej właściwym określeniu miejsca, gdzie to zaufanie się kończy. Otóż każda ze stacji klienckich ma potencjalnie równe prawo do dostępu do mediów. Oznaczenie klasy ruchu zależy od aplikacji, która go generuje, co z kolei wpływa na traktowanie tego ruchu przez interfejs bezprzewodowy. Dotyczy to tylko kierunku od klienta w stronę infrastruktury. Odwrotny kierunek z reguły nie sprawia problemów. Infrastruktura jest w stanie odpowiednio sklasyfikować i oznaczyć ruch. Drogi rozwiązania tego problemu są dwie. Pierwsza to zignorowanie oznaczeń generowanych przez klientów i traktowanie całości ruchu w stronę infrastruktury na zasadach best effort, wspomaganych limitami dostępnego dla poszczególnych użytkowników pasma. Metoda prosta i skuteczna, ale cofająca nas do klasycznej sieci bez różnicowania ruchu. Drugi sposób jest pozbawiony tej wady, ale wymaga możliwości zarządzania stacjami i dodatkowych nakładów. Polega na instalacji na stacji końcowej agenta, umożliwiającego kontrolę oznaczeń QoS pomiędzy aplikacjami a stosem sieciowym tak, aby ruch kierowany do systemu CRM czy związany z komunikatorem głosowym był sklasyfikowany wyżej niż ruch aplikacji peer-to-peer niezależnie od potencjalnie innych preferencji użytkownika stacji. Wróćmy teraz do pierwszego elementu. Niemal każda instytucjonalna sieć bezprzewodowa w końcu dołączona jest do części przewodowej. Pomimo, że z reguły ten fragment sieci charakteryzuje się wyższymi przepływnościami i mechanizmy QoS mogą nie mieć tam aż tak wielkiego znaczenia, dobrze jest zapewnić integralność pomiędzy nimi. Realizuje się ją przez właściwe mapowanie oznaczeń QoS z ramek bezprzewodowych do ethernetowych i na odwrót. Celowo nie wspominam tu o pakietach IP przenoszonych wewnątrz nich. Te bowiem nie ulegają modyfikacji i zachowują swoje oznaczenia. WMM definiuje sposób mapowania oznaczeń 802.11e do 802.1p i odwrotnie. Podsumowanie. Sieci bezprzewodowe 802.11 coraz częściej stają się podstawową metodą uzyskania dostępu do zasobów umożliwiających codzienną pracę, naukę i zabawę rzeszom użytkowników. Wraz z ich rozwojem coraz częściej pojawia się potrzeba zapewnienia sposobów różnicowania ruchu w nich obecnego. Mechanizmy pozwalające ten cel osiągnąć są od wielu lat dostępne jako standardy, chociaż ich adaptacja dopiero zaczyna być dostrzegana. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Autorem artykułu jest Piotr Chomczyk, inżynier systemowy w firmie Cisco.